Mam dla Państwa bardzo nietypową i ciekawą promocję. Każdy, kto zdecyduje się wesprzeć mój kanał przy pomocy Buy Coffee i kupić mi kawę za kwotę minimum 69,90 zł i zrobi to do 28 lutego, ten dostanie moją książkę Vendetta z moją osobistą dedykacją. Książkę, najnowszą książkę, bardzo ciekawą, bo wprowadzającą nas w mroczny świat mafii. Zachęcam serdecznie. Już w najbliższą sobotę, 22 lutego, zapraszam Państwa do Radomia na Targi Książki Patriotycznej. Od 10 do 19 spotykamy się w hotelu Gromada przy ulicy Narutowicza 9 w Radomiu. Będzie cała plejada najlepszych polskich pisarzy patriotycznych, poza moją skromną osobą w charakterze organizatora: Stanisław Michalkiewicz, profesor Jerzy Robert Nowak, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, pani dr Lucyna Kulińska, Tomasz Sommer, Tomasz Cukiernik, Tadeusz Płużański, Jacek Międlar ze swoim znakomitym filmem o sąsiedzi i oczywiście państwo wielomscy, profesor Adam Wielomski razem z żoną Magdaleną Ziętek-Wielomską. Zapraszamy serdecznie, będzie promocja mojej książki O okrągłym stole, film Jacka Międlara i znakomita atmosfera patriotyczna, jak zwykle na Targach Książki Patriotycznej, a tydzień później, 1 i 2 marca, czyli w sobotę i w niedzielę, zapraszam Państwa do Brukseli. Pierwsze Targi Książki Patriotycznej, które będę organizował w Brukseli, odbędą się w sali pod kościołem Saint-Suzanne przy Avenue Gustave Latinis 50. Widzicie Państwo teraz napis i widzicie też Państwo napis w opisie filmu, także jak Państwo w GPS-a chcecie wrzucić, to macie tutaj wszystkie dane. Tam też znamienite grono polskich pisarzy patriotycznych, profesor Jerzy Robert Nowak, Marcin Rola, Stanisław Michalkiewicz, Tomasz Sommer, Piotr Szlachtowicz, Jacek Międlar, Tomasz Cukiernik i wielu jeszcze innych. Niestety w Brukseli nie będzie mnie. To pierwsze Targi Książki Patriotycznej, których jako organizator nie będę uczestniczył, to ze względu na operację w szpitalu, jaką będę musiał przechodzić 24 lutego. Także proszę Państwa o modlitwę w intencji mojego powrotu do zdrowia. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam Państwa na cykl pytań i odpowiedzi. Ostatnio mi Państwo przysyłacie pytania, pytań coraz więcej. Bardzo się cieszę, no to znaczy, że coś mam jednak mądrego do powiedzenia. Więc zaczynamy. Paweł P. 3409. Szanowny panie Leszku, mam dwa pytania, trochę rozbudowane i wielowątkowe, ale będę bardzo wdzięczny, jeśli zechce pan odpowiedzieć. No to panu odpowiadam. Jaką rolę pańskim zdaniem odegrają w wyborach prezydenckich dr Artur Bartoszewicz i Krzysztof Stanowski? Zakładając, że obaj zbiorą po 100 tysięcy podpisów i staną do rywalizacji, to czy są w stanie zdobyć więcej niż 2% głosów i któremu ewentualnie z mocniejszych kandydatów mogą zabrać głosy? Wydaje mi się, że głównym zagrożonym jest Sławomir Mencen, ale jestem bardzo ciekawy, jak pan to widzi. Wie pan, no ja myślę, że obaj kandydaci, których pan wymienił, przy całym szacunku, jakiejś wielkiej furory nie zrobią. Ja myślę, że oni zbiorą głosy tego elektoratu sfrustrowanego, który nie ma na kogo głosować, bo w każdym coś mu nie pasuje. Więc myślę, że taki będzie rezultat tego. A drugi to taki, że będzie to świetnie służyć promocji obu panów. I wie pan, ja mam takiego swojego wielkiego fana z zakresu marketingu. Znaczy nie fana, tylko takiego człowieka, którego bardzo podziwiam, mój idol marketingowy. To jest niejaki pan Kazimierz Piotrowicz, to jest taki jegomość, który pod koniec lat 80. założył pierwszą w Polsce fabrykę wkładek do butów, jak tylko ustawa Wilczka weszła, i on zdecydował się wystartować na prezydenta w 90. roku, i jak w telewizji były debaty, to on opowiadał tylko o tych swoich wkładkach do butów, prawda? I on oczywiście zdobył jakieś śmieszne tam poparcie, nie wiem, czy to nawet 1% czy mniej, ale biznes wkładek do butów mu się rozwinął potem rewelacyjnie i myślę, że jeśli chodzi o pana Bartoszewicza i pana Stanowskiego, to będzie podobny efekt. Jakie ma pan zdanie odnośnie dwóch osób zajmujących się podobnie jak pan dziennikarstwem śledczym, Wojciecha Sumlińskiego i Jana Pińskiego? Swego czasu byłem zdziwiony ich konfliktem i oskarżeniami Pińskiego, który wyzywał Sumlińskiego od plagiatorów, twierdził, że Sumliński z racji wykształcenia świetnie potrafi grać na emocjach, a jego próba samobójcza była jedynie dobrze zaplanowaną grą. Z kolei Sumliński nie pozostał dłużny, sugerując, że Piński często bywa pod wpływem różnych substancji, a ponadto jest obecnie cynglem Tuska i Giertycha. Oberwało się nawet redaktorowi Tomaszowi Sommerowi z N-Czasu, który zaprosił Pińskiego na wywiad. W odwecie Sumliński zapowiedział, że nie poda Sommerowi ręki i tak dalej. Czy da się w ogóle być dziennikarzem śledczym? Obsmaczków dodaje fakt, że obaj panowie Sumliński i Piński działają w ścisłej współpracy z byłymi agentami służb specjalnych. Sumliński z majorem Tomaszem Budzyńskim, a Piński z Tomaszem Szwajgiertem. Czy da się w ogóle być dziennikarzem śledczym, nie mając trwałych związków z ludźmi służb? I czy konflikt obu panów jest przyczyną chłodnego stosunku Sumlińskiego do Grzegorza Brauna, który zdaje się napisał kiedyś z Pińskim książkę i chwalił bystrość jego umysłu? Pozdrawiam serdecznie. No, proszę pana, ja się przyjaźniłem z Wojtkiem Sumlińskim, dalej się jakoś tam współpracujemy. Ja czytam jego książki, nawet na moich targach on bywał, te książki się sprzedawały. Więc ja te książki cenię, bo na przykład bardzo się dużo z nich można dowiedzieć o takich paskudnych postaciach polskiej sceny politycznej jak Komorowski czy Tusk. Z Janem Pińskim też współpracowałem przez lata. No, Jan Piński był moim szefem w Tygodniku Wprost, to już było w 2008 roku, więc to już kawał czasu temu. I ja nie ukrywam, że ja z obu tych ludzi wspominam z dużym sentymentem. No, teraz poszliśmy, każdy z nas poszedł własną drogą, no bo Sumliński pisze książki, ma swój kanał na YouTubie, Jan Piński też, ja też. No, nie ukrywam, że żal, że tacy ludzie się kłócą, bo ze współpracy dziennikarzy śledczych to mogłoby dla Polski wiele dobrego wyniknąć. Jeśli chodzi o współpracę z byłymi agentami służb specjalnych, no to jest ich prawo. No ja akurat bym tą drogą nie poszedł, no ale to każdy ma swój styl, każdy może robić co tutaj uważa. Czy da się w ogóle być dziennikarzem śledczym, nie mając trwałych związków z ludźmi służb? Wie pan, na to zależy, o jakich związkach pan mówi, no bo dziennikarze mają kontakty w służbach specjalnych, ja też znam wielu ludzi ze służb specjalnych, natomiast to nie powinno nigdy przekraczać granicy pracy dziennikarskiej. Ja uważam, że dziennikarz może czerpać informacje ze służb, czy od ludzi służb, natomiast on nie powinien być uchorem, agentem, takie jest moje zdanie. No ale dziennikarstwo niestety jest spenetrowane przez służby. Ja pamiętam, jak kiedyś listę 300 widziałem w 2007 roku, czyli tam 300 chyba, 5 czy 6, już nie pamiętam, dziennikarzy zarejestrowanych przez służby cywilne, no to tam nazwiska były znane do dzisiaj, głośne do dzisiaj. Więc to pokazało mi, jak strasznie jest to wszystko zabagnione. No ja bym chciał, szczerze mówiąc, żeby dziennikarstwo w Polsce było taką faktyczną czwartą władzą, niezależną od państwowych pieniędzy i niezależną od bezpieki, no ale to marzenia ściętej głowy. Nie wiem, czy panu odpowiedziałem na to, co pan chciał usłyszeć. Łukasza 9898. Co pan sądzi o Janie Pińskim? Kiedyś wielki pisowiec, dziś ich największy przeciwnik, a wygląda na bystrego plus znajomości z JKM i GB. Wie, pisowiec? Nie, to ja nie znam Jana Pińskiego od tej strony. No ja z nim pracowałem w Tygodniku Wprost. W 2008 roku, kiedy tam nastąpiły zmiany kadrowe, Jan Piński został szefem działu krajowego, to mnie ściągnął do pracy. No, pracowałem tam prawie rok, bo potem Jan Piński odszedł na stanowisko szefa wiadomości. No, on przez lata się zajmował tą sferą, którą ja się nie zajmowałem, czyli sferą patologii w obszarze energetycznym, między innymi dostaw paliw na polski rynek. I napisał szereg artykułów o spółce J&S. Wtedy takiej spółce, która była monopolistą, jak chodzi o dostawy paliw dla PKN Orlen, a ja z kolei bardziej siedziałem w takich tematach kryminalnych i tak jakoś tam się uzupełnialiśmy. Natomiast no ja akurat jestem w dobrych relacjach z Janem Pińskim, jestem też w dobrych relacjach z Wojciechem Sumlińskim, także tak mówię, no szkoda, że obaj panowie się kłócą. A czemu, jak pan tutaj pyta, że Jan Piński został największym przeciwnikiem PiSu? Ja myślę, że nie największym, myślę, że są więksi niż on. No, po prostu no, poszedł w takim kierunku, no, założył portal, który się zajmuje demaskowaniem łajdactw PiSu. Szczęść mu Boże, niech sobie pisze. Ja czasem tam zaglądam, bo wiele z tych rzeczy, które on ujawnia, to są rzeczywiście rzeczy wartościowe i ciekawe. O, tutaj właśnie kolejne pytanie o Jana Pińskiego. Nie wiem, czemu to zawdzięczam. Panie redaktorze, co sądzi pan o Janie Pińskim? Jaką opcję on reprezentuje? Czy ostatnie jego słowa o Sumlińskim wydają się usprawiedliwione? Pozdrawiam, widzieliśmy się w Łodzi. No to już odpowiedziałem na to pytanie przed chwilą. Pozdrawiam pana też, proszę wybaczyć, że nie pamiętam, ale tam kilkaset osób było w Łodzi wtedy, także nie mogę wszystkich pamiętać, ale dziękuję. Mam nadzieję, że w tym roku w Łodzi też się z panem zobaczę. Serek heterogenizowany, mój stały pytacz. No jakże to mógł być cykl pytań i odpowiedzi bez pana Serka i pana szowinisty męskiego, to nie istnieje, tak jak PiS nie istnieje bez Kaczyńskiego. Raz, dwa, trzy pytania dzisiaj od pana Serka. Dzień dobry, panie Leszku, kilka pytań jak zawsze ode mnie. Jeden. Jaką ideę lewicową, element ustroju państwa, coś, cokolwiek, co stworzyła lewica, kojarzy się z lewicą, by pan poparł? A ciekawe pytanie. A może jakiś lewicowy polityk w dziejach świata jest darzony przez pana sympatią? Innymi słowy, czy w Leszku Szymowskim jest trochę lewicowości? No wie pan, w tej lewicowości to u mnie jest jak na lekarstwo. Natomiast pan się pyta, czy coś ja bym poparł związanego z lewicą. Ja pana zaskoczę, bo mnie się marzy taka koalicja rządząca z jednej strony Konfederacji, ale z drugiej lewicy, ale takiej autentycznej lewicy, bo w Polsce to, co mamy w Polsce teraz jako lewica, to nie jest żadna autentyczna lewica, tylko jakaś lewica kawiorowa, czyli ludzie, którzy tam dla kasy sobie głoszą jakieś bujdy ekonomiczne, no albo lewica wariatów, prawda, pan Biedroń z tymi jego całymi postulatami tęczowymi i tak dalej, to z faktyczną lewicą nie ma nic wspólnego. Natomiast jest człowiek lewicy, którego ja rzeczywiście szanuję, i to jest Piotr Ikonowicz, bo on wierzy w to, co mówi, on i przede wszystkim on to, co mówi, to wprowadza w życie, bo on stał się twarzą takiego ruchu sprzeciwiającego się wyrzucaniu ludzi z mieszkań i rzeczywiście trochę tych ludzi wyrzuconych z mieszkań on i jego żona u siebie gościli. No to jest jednak, świadczy o tym, że człowiek poważnie traktuje to, co mówi. I teraz ja uważam, że teraz lewica po prostu, skąd w ogóle się wzięła lewica? No lewica się wzięła z pomysłu obrony praw pracowniczych w czasach dzikiego kapitalizmu w XIX wieku, to znaczy jak tam był jakiś fabrykant, który zatrudniał robotników i bardzo mało im płacił, a sam się przy tym bogacił, no to lewica mówiła, no to ta jest niesprawiedliwość, to ten robotnik powinien zarabiać więcej, to powinny być osłony socjalne, że jak robotnik zostanie tam na przykład w pracy, straci rękę, to żeby go nie wyrzucać na ulicę jak śmiecia, tylko żeby mu jakieś osłony socjalne zapłacić. To temu stąd się wzięła lewica z postulatu obrony robotników, tylko potem niestety ta lewica zwariowała, no bo Marx poszedł w jakieś pomysły w ogóle całkowitego przewrócenia stosunków społecznych. Dodatkowo ta część tej lewicy poszła potem w komunizm, czyli w odbieranie siłą, w wywłaszczenia, w mordy i tak dalej, więc to było wariactwo oczywiście i zbrodnie. Natomiast ta lewica taka autentyczna, ja uważam paradoksalnie, tej lewica właśnie, która miałaby twarz Piotra Ikonowicza, jest w Polsce potrzebna, bo na przykład, wie pan, gdybyśmy hipotetycznie założyli, no to jest na razie niemożliwe, biorąc pod uwagę mapę geopolityczną, że mamy taki sojusz, albo takie dwa ugrupowania, które chcą ze sobą współpracować, czyli prawicową konfederację, prawda, pana tam Korwin-Mikkego, Brauna, Mencena i kogoś, i z drugiej strony lewicę, no to prawicowiec Korwin-Mikke powiedziałby tak, no co jest przecież, prawicowcy, zwłaszcza Korwin-Mikke, bardzo lubią mówić o zasadach, to oni mówili tak, no przecież to jest niezgodne ze wszystkimi możliwymi zasadami, że się tutaj wprowadzi podatki, to w imię zasad te podatki obniżmy. A lewicowiec, czyli Piotr Ikonowicz, powiedziałby tak, a co pan tu pieprzy o zasadach, to przecież człowiek na tym cierpi, że się człowiekowi, prawda, odbiera owoce jego pracy i tak dalej. I wtedy autentyczna prawica w postaci Konfederacji w imię zasad, a autentyczna lewica w imię obrony człowieka mogłyby znieść podatek dochodowy. To byłaby znakomita inicjatywa, żeby się gospodarka zaczęła rozwijać, prawda? No albo potem prawicowiec Korwin-Mikke powinien znowu powiedzieć, to jest sprzeczne z zasadą sprawiedliwości, że jest 23% VAT, bo tutaj się grabi ludzi i tak dalej, a lewicowiec Ikonowicz mógł powiedzieć, panie, co mnie tam pańskie zasady obchodzą, to przecież człowiek cierpi, bo człowiek pracy idzie, prawda, zarabiać ciężką pracą 10 zł i państwo jeszcze mówimy, że dalej pracował, żeby jeszcze te 23%, te 2,30 zarobić, to znieśmy w diabły ten podatek, jest niesprawiedliwy, bo tutaj człowiek cierpi i tak dalej, można by znieść, prawda, wspólnie prawica i lewica podatek VAT i tak dalej, więc i takich rzeczy można byłoby szereg przeprowadzić. Na przykład, wie pan, ja mówię ostatnio o takim prawicowym postulacie jak prywatyzacja szkolnictwa, żeby rozgonić w diabły Ministerstwo Edukacji, co nawiasem mówiąc Donald Trump chce zrobić, o czym jutro będę mówił w przeglądzie tygodnia, rozwiązać te wszystkie kuratoria, tych wszystkich urzędników, pognać na cztery wiatry, bo to jest, oni są zupełnie do niczego niepotrzebni i wszystkie szkoły, jakie są, sprywatyzować. No i wtedy lewica może powiedzieć, ale zaraz to nie może być tak, że tutaj tylko szkoły są prywatne, bo wtedy tylko bogaci przesyłają swoje dzieci do szkół, a biedni nie. No więc ja mówię, okej, niech w takim razie dogadajmy się z lewicą i wprowadźmy bony edukacyjne, prawda, że Na każde dziecko rodzic dostaje bon i bon zanosi do tej szkoły, w której chce, żeby jego dziecko było uczone. No to wtedy by się spełnił sen prawicy, że prawda, pieniądze idą za uczniem, że nie ma marnotrawstwa, że się rozwija talenty i tak dalej, ale spełniłby się też sen lewicy, bo lewica by wtedy widziała, że ten dyrektor szkoły, właściciel szkoły, ten kapitalista obrzydliwy, który tylko chce na ludzkiej cudzej pracy żerować, to ten kapitalista na dwóch łapkach biega za tą matką, prawda, za tym ojcem, człowiekiem pracy, mówiąc: daj mi bon, daj mi bon, daj mi bon. I iluś tych kapitalistów się ustawia, prawda, w kolejce do człowieka pracy, żeby bon dostać. No, marzenie lewicy, także widzi pan, ja bym był, mógłbym tu jeszcze kilka takich przypadków powiedzieć, ale byłbym wielkim fanem takiej koalicji autentycznej prawicy, czyli nie pisowskiej, tylko tej autentycznej właśnie, Brownowo-Korwin-Mikkowej, z autentyczną lewicą, czyli Ikonowiczem i tymi, którzy chcą się domagać tam poprawienia stopy życiowej i tak dalej. Naprawdę by się bardzo fajna współpraca mogła z tego urodzić. Drugie pytanie od pana Serka. Skąd w dzisiejszych czasach, w których mamy nieskrępowany dostęp do wiedzy, biorą się nowi komuniści? Wystarczy ruszyć głową, sięgnąć do historii, poszukać informacji w przeglądarce internetowej, by w 5 minut wiedzieć, że ten system to zło. Co w tej ideologii jest takiego kuszącego? Jak słyszę słowo komunizm, to mam skojarzenia z zacofaniem, biedą i Józefem Stalinem, z rzeczami niezbyt przyjemnymi. No wie pan, głupota, tak jak pan mówi, jest przyczyną tego, bo ktoś racjonalnie myślący, jeżeli będzie czytał co to był komunizm, to się od tego wzdrygnie. To kiedyś kardynał Wyszyński zażartował, że kiedy stał się antykomunistą, wtedy jak przeczytał Marksa i zrozumiał, prawda? W odróżnieniu od tych, którzy czytali i nie zrozumieli. Taki dowcip kiedyś był, czym się różni komunista od antykomunisty. Komunista to jest ten, kto przeczytał Kapitał Marksa, a antykomunista to jest ten, kto przeczytał i zrozumiał. I to jest tak samo, no przecież wie pan, jak się czyta pomysły komunistów, wywłaszczenie, uspołecznienie środków przekazu, uspołecznienie środków produkcji i tak dalej, no to człowiek normalny się puka w głowę, bo wie, że coś takiego nie wyjdzie, bo już raz w historii nie wyszło, prawda, bo komunizm zbankrutował, bo był gospodarczo niewydolny, no ale jak ktoś nie posługuje się w sposób sprawny swoim aparatem intelektualnym, no to może dojść do wniosku jakiegoś przeciwnego i stąd się biorą. Naczytają się lewicowcy jakichś bredni tam o sprawiedliwości społecznej, a nie wiedzą o tym, że ta sprawiedliwość w czasach towarzysza Stalina to miała oblicze Gułagu i Katynia i czegoś tam jeszcze, no i wierzą w takie bzdury, no co pan z tym zrobi. 3. Czy w toku pańskiej pracy zawodowej zdarzyło się panu odkryć informację o jakimś polityku z pierwszych stron gazet, które totalnie przeczą jego kreacji medialnie i totalnie pana zaskoczyły, tak, że wgniotło pana w fotel? Przykładowo, polityk niezmiernie konserwatywny, religijny, wzór cnót chrześcijańskich, a faktycznie chodzące zaprzeczenie tych cech. Pozdrawiam. No to wie pan, niech pan sobie przeczyta, kupi, zamówi tutaj w wydawnictwie Capital Book moją książkę pod tytułem Uwikłany, nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry. No to całą książkę tej postaci poświęciłem. Niech pan sobie obejrzy tutaj moje wideo felietony na temat pana Morawieckiego, jego relacji ze Stasi, erotomanii i mnóstwa jeszcze innych rzeczy. Także mam w swojej biografii całą listę takich różnych publikacji. Ryszard Haha 4EW. Kiedy program o studiach magisterskich Sikorskiego? No wie pan, ja programu o panu Sikorskim to nie planuję robić, natomiast planuję o nim książkę wydać. W tym roku mam nadzieję, że mi się to uda. Będę miał teraz w lutym operację taką dość skomplikowaną, chirurgiczną i potem trochę czasu będę miał rehabilitację. To niech pan mi wybaczy i państwo, jak będę trochę rzadziej albo jakąś przerwę dłuższą będę miał, no w każdym razie wezmę sobie komputer do szpitala i będę tam sobie ten czas rehabilitacji umacniał pisaniem rzeczy, na których wcześniej nie miałem czasu. Rafa Jo7GU. Panie Leszku, ponawiam pytanie o rodziców i dziadków Karola Nawrockiego. Kim byli i co robili zawodowo? No to niestety pana zmartwię, bo ja nie wiem. Nie śledziłem biografii pana Karola Nawrockiego. Nie wiem, kim byli jego rodzice, także no przepraszam, jeśli tutaj pana zawiodłem. Michał Mroczek, 1999. Pytanie do pana Leszka. Jakie zna pan języki obce? No ja, wie pan, płynnie mówię po rosyjsku, prawie tak jak po polsku, bo kończyłem rosjoznawstwo i po tych krajach wschodnich jeździłem nieskończoną ilość razy jeszcze w czasach studenckich. No znam angielski bardzo dobrze, bo skończyłem studia MBA po angielsku. Znam trochę gorzej niemiecki i francuski. Także w tych czterech językach mógłbym wywiady robić i zresztą uruchamiam niedługo kanał nowy właśnie w tych językach, w których będę mówił do garstki jeszcze żyjących konserwatystów w tych krajach, w ich językach. Zobaczymy, czy ten projekt biznesowo-dziennikarski mi się powiedzie. Jaki pan kraj zagraniczny najbardziej lubi? Wie pan co, no ja się znakomicie w Chorwacji czuję. Byłem tam wielokrotnie na wakacjach, może tam nawet rozmyślamy, żeby się tam przeprowadzić, no zobaczymy. Bardzo też lubię Grecję z jej wspaniałą historią, kuchnią śródziemnomorską. Bartek Ziembol, 5034. Witam pana Leszka. Pierwsze pytanie. Na czym jedzie Max Kolonko? Nie wygląda to na miksturę Miedwiediewa? Czy to speed wymieszany z klejem do butów? Wie pan, nie mam kompletnie pojęcia, także tu mnie pan zaskoczył. Czy Weronika Rosati była zadaniowana przez służby do inwigilacji ludzi ze świecznika? Chyba łatwiej policzyć, z kim była, niż na odwrót. Pozdrawiam, ciekawy program. Wie pan, no zmartwię pana, bo mnie kompletnie nie interesuje pani Rosati. Miss Jeffka. Czy ty zakładasz strony na nazwiska innych ludzi? Nie, nie. Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. John Doe X. Witam. Chciałbym zapytać, po której stronie sporu Leszek Żebrowski, Krzysztof Łuksza powinniśmy jako patrioci stanąć? Czy powinniśmy stać biernie i patrzeć, jak pan Łuksza nagrywa szkalujące filmiki na pana Żebrowskiego? Pan Łuksza tak samo atakował już pana Marcina Rolę, pana Piotra Szlachtowicza i wielu innych. Czy może warto przyjrzeć się panu Łukszy i nagrać o nim specjalny materiał, tak jak ma pan w planach o Omzrik? Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pana pracę i możliwość żądania pytania. Wie pan, no, ja szczerze powiedziawszy może pana zaskoczę, ale ja nie obserwuję pana Łukszy ani jego działalności. No, on w pewnym momencie dokonał zwrotu o 180 stopni, bo przeszedł ze strony tam konserwatywnej na stronę tą liberalno-lewicową. No to jego sprawa, każdy robi to na własną odpowiedzialność. Ja nie ukrywam, że średnio go nawet znam. On raz czy dwa mnie zaprosił do W Realu 24 jeszcze przed tym, jak YouTube zdjął W Realu 24. Tam rozmawialiśmy o sprawach, już nie pamiętam jakich, bieżących i tyle. Natomiast ja szczerze mówiąc jestem przeciwnikiem tego, żeby koniecznie w sporze między publicystami stać po czyjejś tam stronie. Ja, jak pan widzi, robię program, który się nazywa O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym, a sprawa tam tego, co pan Łuksza nagrywa o panu Żebrowskim, to w ogóle nie jest sprawa ważna, także ja się tym kompletnie nie zajmuję. Jan Kowalski, P8JM. Dzień dobry. Dwa pytania. Pierwsze. Jak pan ocenia akcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego Święczkowskiego dotyczącą zamachu stanu? Wychodzi na to, że to coś w rodzaju miałeś chamie złoty róg, ostał ci się jeno sznur. Wie pan, no ja patrzę na to z politowaniem, jak widzę, jaka gówniarzeria, jaka hołota, jakie chamstwo rządzi naszym krajem po prostu. Ludzie niezdolni organicznie do myślenia o sprawach państwowych, tylko kłócący się o głupoty, o bzdury. Przecież mamy bardzo niebezpieczną sytuację za wschodnią granicą. Bankrutujemy gospodarczo, mamy miliard poważnych problemów, a ta hołota się zajmuje po prostu donoszeniem wzajemnie na siebie i tyle. To jest opcja po prostu wszyscy won, którą kolega Cejrowski chciałby wprowadzić w sądownictwie, to ja bym ją wprowadził nie tylko w sądownictwie, ale w pozostałych obszarach funkcjonowania naszego państwa, żeby potem w opcji wszyscy won zbudować coś normalnego. No to naprawdę, wie pan, no na tą sprawę się patrzy pod kątem sympatii czy antypatii do PiSu, ale niech pan zobaczy, jakbyśmy spojrzeli na to z punktu widzenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i całego państwa. No, prezes Trybunału Konstytucyjnego, który nawiasem mówiąc wcześniej był prokuratorem przez lata, potem szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc on na tego sędziego Trybunału Konstytucyjnego to pasuje jak pies do jeża. I nagle swojemu kumplowi wysyła jakąś prywatną drogą zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa bardzo poważnego. Ten w jakiś dziwny sposób to rejestruje z pominięciem procedur. Robi się z tego awantura, jak sprawa wychodzi na jaw. W międzyczasie kogoś tam przesłuchuje, więc okazuje się, że świadkowie byli przesłuchiwani w śledztwie, które było nielegalne i nielegalnie prowadzone, czyli mamy sądy legalne i nielegalne, prokuratora krajowego legalnego i nielegalnego, śledztwo legalne i nielegalne i świadków legalnych i nielegalnych. Więc to wie pan, to ma oczywiście walory humorystyczne, ale to naprawdę, patrząc na to z punktu widzenia polskiego patrioty, który rzeczywiście serio myśli o losach swojego kraju, no to naprawdę wszyscy won z panem Święczkowskim, z jego trybunałem dziwacznym, won z tą prokuraturą, prawda, krajową, polityczną, won z Sądem Najwyższym, z Trybunałem Stanu i tak dalej, to trzeba po prostu zbudować wymiar sprawiedliwości od nowa i całe państwo w ogóle trzeba zbudować od nowa, więc to jest taka moja refleksja, a przy okazji, no to ręce opadają, jak się widzi po prostu poziom tych ludzi. Naprawdę to jest wstyd. Wstyd to jest słowo, które mi przychodzi do głowy. Dwa. Czy faktycznie jest choćby minimalna szansa, że Mateusz Morawiecki wsypie Jarosława Kaczyńskiego i jakie konsekwencje miałoby to dla kampanii prezydenckiej i samego Jarosława Kaczyńskiego? Przecież jak na razie w sprawach kluczowych, śmiertelna pandemia, Zielony Ład, Ukraina i tak dalej, obie strony teatrzyku PO-PiS ćwierkają ślicznie na tą samą nutę. Wie pan, no to będzie zależało od pewnych realiów geopolitycznych, czy będzie tutaj prikaz od amerykańskiej administracji, żeby usunąć rząd PiS-u, czy nie. Będzie to zależało też od determinacji prokuratury krajowej, od jakichś tam zakulisowych ustaleń, które na pewno są, no bo przecież rząd Platformy ma mnóstwo wiedzy i kwitów na PiS, ale PiS-owcy też mają mnóstwo kwitów na Platformę. Na przykład, wie pan, był kiedyś taki materiał zrobiony przez służby, ale nie nasze, ze spotkań Tuska i Pawlaka z przedstawicielami Gazpromu, na którym to spotkaniu tam panowie obaj brali łapówki solidne od Gazpromu za podpisywanie kontraktów w interesie Gazpromu, ale sprzecznych z polską racją stanu. Wiem, że ten materiał miał też Lepper, wiem, że były kopie w ABW i wiem, że też one chodziły po najważniejszych dygnitarzach państwowych w czasach rządu słusznie minionego. No więc pewnie to wygląda na takiej zasadzie, jak wy nam tak, to my wam tak. I to jest kolejny powód, który pokazuje, że trzeba przeprowadzić akcję Wszyscy Wolno. Crime Story 68-19. Pytanie wprost, na kogo pan zagłosuje w wyborach prezydenckich? Pozdrawiam. No to chyba widać, na kogo ja zagłosuję z treści moich wideo felietonów. Nika Monika 38-84. Czy może pan polecić jakiś kanał na YouTube lub strony internetowe, gdzie przedstawiana jest prawdziwa historia Polski, żeby dzieci i młodzież uczyła się prawdy o ojczyźnie z dobrych źródeł? Pozdrawiam serdecznie. Wie pan, jest wiele kanałów tutaj interesujących. Oblicza XX wieku, na przykład wszystkie te kanały historyczne, kanały publicystyczne, no Stanisława Krajskiego, Stanisława Michalkiewicza, Grzegorza Brauna i wielu innych. Także ja bym nie ograniczał nauki historii dla dzieci do jednego kanału. Niech dzieci sobie obserwują kanały historyczne i publicystyczne i same wyrabiają zdanie. Niech się zaczynają uczyć niezależnego myślenia już od początku użytkowania internetu. Adam Bocian 36-27. Mencen zrobił źle, wybierając praktycznie sam siebie na kandydata na prezydenta RP. Tak się nie robi, ale skoro ma wyższe poparcie społeczne od pana Brauna i realne szanse na wejście do drugiej tury wyborów, to nie uważa pan, że mimo różnych animozji pan Braun powinien zrezygnować z udziału w wyborach na rzecz pana Mencena? Czy to jest w ogóle możliwe? Wie pan, no nie uważam, z dwóch powodów, bo po pierwsze Braun zaczyna reprezentuje no inne poglądy niż Mencen, bo niestety Mencen prowadzi Konfederację w stronę centrum, w stronę sojuszu z PiS-em, dzięki między innymi dziwacznej roli Wiplera, który dla wielu konfederatów i sympatyków Konfederacji, w tym dla mnie, jest postacią niestrawną. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że panowie się zaczynają coraz bardziej różnić w programach, bo o ile Grzegorz Braun mówi to, co mówi od lat swojej obecności w polskim życiu publicznym, o tyle Mencen no, trochę zaczyna zmieniać poglądy i, tak jak mówię, ewoluować w stronę PiS-u, co się może dla niego skończyć tylko źle, bo on skończy, jeżeli wejdzie w sojusz z PiS-em, to skończy tak jak wszystkie inne przystawki PiS-u. Natomiast no, druga kwestia jest taka, że jeżeli Konfederacja była porozumieniem kilku tam ugrupowań i to funkcjonowanie jej było oparte na pewnych umowach, no to umów, wie pan, należy dotrzymywać. Jeżeli była umowa, że ma być zwołany kongres, mają być przeprowadzone prawybory, no to należało to zrobić, prawda? I przecież taka idea była taka, że prawybory wyłonią jedynego kandydata i jeżeli by prawybory się odbyły i Grzegorz Braun by w uczciwych zasadach przegrał z Mencenem, to on by dzisiaj nie startował, bo ze względu na zasady, które sam wcześniej zaakceptował. Natomiast jeżeli kogoś w taki sposób, no powiedzmy sobie uczciwie, niezbyt grzeczny, jak to zrobił Sławomir Mencen, stawia się przed faktem dokonanym, no to trudno, żeby ten liczyć na to, że ten postawiony przed faktem dokonanym no przyjmie to po prostu tak, jakby się nic nie stało. Także nie. Super Team 9545. Dzień dobry, pytanie. Wspominał pan kiedyś w jednym z materiałów, że Polska nie ma podpisanego z Niemcami kontraktu o zakończeniu wojny. Jak dzisiaj odniósłby się pan do tej sytuacji? Czy można to traktować jako zagrożenie? To nie kontraktu, tylko porozumienia kończącego wojnę. Nie ma, prawda? Nie ma ciągle podpisanego. To już pan Skubiszewski chciał to podpisać, ale rząd niemiecki go straszył, szantażował materiałami esbeckimi, z których wynikało, że tam był agentem o pseudonimie chyba Kosk, zwerbowanym jako kochający inaczej. Natomiast jaki to ma wpływ teraz? No to jest pewne pole, pewne zarzewie konfliktu w przyszłości, prawda? No bo w obecnej sytuacji geopolitycznej Niemcy nie mogą najechać na Polskę, bo są członkiem NATO i z wielu innych powodów, i sobie tych ziem zachodnich odebrać. Natomiast no, realia geopolityczne kiedyś mogą się skończyć. Lepiej byłoby tą sprawę jednak uregulować, przynajmniej ja bym starał się ją uregulować. Piotr 9797. Dzień dobry, panie Leszku. Co pan sądzi o takich osobach jak Łukasz Warzecha, Krzysztof Łuksza, który kiedyś był dziennikarzem w Realu 24, a teraz oczernia prawicę i chyba poszedł na lewo, i tak dalej, i tak dalej. Piotr Zychowicz. Osobiście uważam, że narracja prowadzona na jego kanale jest jednostronnie proukraińska. Wielokrotnie pod jego postami czy filmami prosiłem o zaproszenie na kanał doktora Leszka Sykulskiego, tak aby prezentowane tam treści były bardziej obiektywne, ale jak dotychczas takowego zaproszenia nie było, oraz panach Bartosiaku i Budziszu, moim zdaniem to już są totalni odklejęcy, będący na dodatek amerykańskimi agentami wpływu, gdyż ich S&F jest finansowana przez USA. Czy nie myślał pan może, żeby zorganizować jakąś debatę geopolityczną z prawdziwego zdarzenia i zaprosić na nią takich ludzi jak profesor Adam Wielomski z żoną, dr Wojciech Szewko, dr Leszek Sykulski, Krzysztof Baliński, Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz i inni, ewentualnie zrobić debatę dwóch doktorów, Szewko i Sykulskiego. Z góry dziękuję za odpowiedź i jak zwykle życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. No dziękuję, zdrowie się przyda. Ja nie mam potrzeby robić takiej debaty, bo po pierwsze ja nie robiłem wcześniej debat, po drugie sens takiej debaty, nie wiem jakim był, nie wiem co miałoby z tego wynikać. Po trzecie, ja większość ludzi, których pan wymienia, co tydzień goszczę na targach książki patriotycznej, więc myślę, że to wystarczy. I o takich osobach, jak pan mówi, na przykład Łukasz Warzecha, ja mam bardzo dobre zdanie o Łukaszu Warzesze. Ja cenię jego poglądy, rzetelność dziennikarską. Często oglądam jego kanał na YouTubie. Ja się z nim oczywiście w wielu kwestiach nie zgadzam, ale cenię go jako publicystę i bardzo, bardzo dobrze, że taki publicysta jest. Krzysztofa Łukrzy nie cenię po tym, jak zrobił taką woltę w lewo i zaczął opluwać dawnych kolegów, bo o ile poglądy można zmienić, to opluwanie dawnych kolegów to jest, świadczy o lichocie etycznej i ja tego nie popieram. Natomiast no, pozostali, których pan wymienia, no Piotr Zychowicz na przykład, czy pan Budzik, czy Budzisz, czy pan Bartosiak, no to niech sobie prowadzą swoje kanały. Wie pan, no, logika wolności słowa, demokracji i wolnych mediów polega na tym, że każdy może mówić, co chce, a my mamy prawo się z nim zgadzać albo nie zgadzać. No, ja pamiętam, jak co tam Zychowicz na przykład z Bartosiakiem mówili o wojnie rosyjsko-ukraińskiej na początku. Teraz mówią co innego, ale to niech sobie mówią, wie pan. Ja nie mam zupełnie z tym żadnego problemu. Szowinista męski. O, no, ulubieniec oczywiście. Nie ma Q&A-ów bez szowinisty męskiego. Pierwsze pytanie. Czy za 5 lat wszystkie filmy emitowane przez stacje telewizyjne na terenie Unii Europejskiej będą ocenzurowane poprzez wycięcie scen lub poprzez wyciszenie kwestii? Może, a może w ogóle zakażą filmów i stacji telewizyjnych, albo będą tylko tam jedynie słuszne treści prezentowane. Czy przez wdrażanie postępowej edukacji ekipa Donalda chce z nas porobić zboczeńców, bo zboczeńcami łatwiej jest manipulować i zboczeńców łatwiej jest zgładzić? No wie pan, myślę, że częściowo tak. Oni w ogóle chcą nas sprowadzić do roli takich niewykształconych głupków, którzy mają za miskę ryżu pracować u Niemca w fabryce. No, że część będzie zboczeńcami, no to się najwyżej będzie ładnie wyglądać w statystykach Unii Europejskiej. 3. Jeśli Jankesi nie chcą przekazać nam najnowszych technologii wojskowych, to czy oznacza to, że nasze wojskowe tajemnice wyciekają równo do Berlina? No do Berlina nie, ale myślę, że większe zagrożenie jest, że wyciekają na wschód. Tak ja to oceniam, no bo Berlin też jest partnerem Stanów Zjednoczonych, ale bardziej kierunek wschodni bym tutaj widział. Czy Grzegorz Braun powinien znacznie zaostrzyć język przekazu na czas kampanii? Czy nie nadszedł już czas, żeby przestać się pieścić z ocieplaniem wizerunku? Wie pan, no mi się wydaje, że Grzegorz Braun nie będzie ani ocieplał, ani oziębiał języka, dlatego że on mówi takim samym językiem od początku, także nie wiem, dlaczego pan oczekuje czegoś innego. Jeśli amerykańska kontrrewolucja dotrze do Polski z takim skutkiem, że zielony wał zostanie odwołany, to czy obywatele, którzy już wydatkowali poważne sumy na niepotrzebną im termomodernizację, będą mieli szansę na otrzymanie odszkodowania? Czy niezawisłe sądy nakażą państwu zwrot 100% kosztów takiej termomodernizacji? No wie pan, jest to możliwe. nawet jak niezawisłe sądy to będą nakazywać, a państwo będzie płacić, to tak naprawdę zapłacimy my, podatnicy, z naszych pieniędzy, więc to będzie taki sukces połowiczny. Czy prezydent Nawrocki będzie blokował ekoterrorystyczne ustawy produkowane przez Sejm? Nie wiem, bo ja się spodziewam, że pan Nawrocki, jak będziemy mieli nieszczęście go mieć za prezydenta, to będzie taki klon Andrzeja Dudy, czyli taki tam, prawda, mydłek, laluś, co to wszystko podpisze, dużo nagada, nic z tego nie będzie wynikać i tam jakąś postawę kelnersko-lokajską przyjmie. Czy nie powinniśmy atakować wyborców opowiadających się za pozostaniem w Unii Europejskiej, a to przez skompromitowanie i zawstydzenie onych? Przecież po rządzących wszelka krytyka spływa jak po kaczce, a powinniśmy działać tak, żeby jednak coś drgnęło. Wie pan, atakować to nie, ale ja jestem zwolennikiem dyskusji, tylko pod warunkiem, że ktoś reprezentuje poziom intelektualny umożliwiający tą dyskusję. Jeśli resort cyfryzacji przeforsuje totalną cenzurę internetu, to czy polscy hakerzy zemszczą się w naszym imieniu na ekipie gaulajtera Donalda poprzez atakowanie serwerów rządu i serwerów TVP? Nie ma, no jest to możliwe, bo każda akcja budzi reakcję. Już rząd Tuska tam był atakowany przez hakerów z jakiejś grupy Anonymous kiedyś, więc może tak być i teraz. No wynikną z tego pewnie problemy bez sensu, ale socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Pamiętajcie państwo, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, prawników, analityków, prywatnych detektywów, która państwu pomaga rozwiązywać różne zagadki kryminalne, różne problemy, z jakimi państwo się zderzacie w tej rzeczywistości postkomunistycznej. Nie zapominajcie państwo o subskrypcji mojego kanału, o udostępnianiu, bo lada chwila przekroczę 70 tysięcy subskrybentów i bardzo chciałbym już powoli zmierzać do 100 tysięcy. Mam nadzieję, że państwo mi w tym pomożecie. Tym z państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i to, co ujawniam, i chcielibyście państwo mnie wesprzeć, to zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Będę państwu bardzo serdecznie wdzięczny za każdą formę wsparcia, bo ten kanał może istnieć tylko dzięki państwa pomocy. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.